Potem Mikulicz opowiedział historię decydującej operacji. Zrobił to z właściwą dla swego temperamentu ruchliwością i żywością, a ja dosłownie wisiałem na wargach tego 20 lat ode mnie młodszego lekarza. Gdy eksperymenty asystentów na psach dawały coraz bardziej przekonywające wyniki, Billroth od miesięcy czekał na przypadek, który by najbardziej nadawał się do operacji. Ponieważ nowotwory żołądkowe tradycyjnie uchodziły za nienadające się do operowania i w związku z tym interniści leczyli je wyłącznie środkami znieczulającymi, tylko wyjątkowe przypadki dostawały się do kliniki chirurgicznej Billrotha. W grudniu przyjęto pacjentkę, którą Billroth operował 29 stycznia. Była to 40-letnia, zupełnie zrozpaczona matka 8 dzieci, która od 6 tygodni zwracała wszystko, co zjadła i tylko przejściowo utrzymywała w żołądku kwaśne mleko. Wyglądała jak szkielet obciągnięty skórą. Diagnoza była tak jednoznaczna, że Billroth zdecydował się na operację odźwiernika. Postępował wedle dokładnie przemyślanej, wypróbowanej na psach metody. Przewidział także wszystkie pomocne przy operacji rozwiązania, na wypadek gdyby się okazało, że nowotwór tak się rozprzestrzenił, iż połączenie żołądka z dwunastnicą stało się niemożliwe. Uzbroił się więc przeciwko wszelkim niespodziankom, które wówczas, długo przed wynalezieniem promieni rentgena, po otwarciu chorej jamy brzusznej, były na porządku dziennym. Przed południem 29 stycznia w asyście panów Wölfera i Mikulicza, jak również doktora Barberiego, który zajął się wyłącznie narkozą, przystąpił do operacji. Przedtem kazał wypłukać żołądek chorej i przyzwyczaił ją do lewatywy z zawartością peptonu, by móc jej sztucznie dostarczać pożywienie. Przecież jeszcze nikt na świecie nie wiedział, jak zachowa się żołądek po operacji pacjentki, która ma szansę przetrwać i żyć. Billroth operował zgodnie z zasadami antyseptyki i wszystko przebiegało jak w zegarku, jakby to nie była ziemia dopiero co wzięta pod uprawę, na której właśnie pierwszym pionierom się nie powiodło. Gdy Mikulicz opowiadał, porównywałem każdą czynność operacyjną Billrotha z czynnościami Peana i Rydygiera. Billroth wybrał korzystniejsze prowadzenie cięcia niż Peon. Zastosował inną metodę zszywania, a podwiązywanie naczyń odbyło się niemal bez utraty krwi, co było wynikiem starannego przygotowania się do operacji. Na ogół jednak postępowanie Billrotha zbliżone było do metody Rydygiera. Billroth dostosował ranę żołądka do rany dwunastnicy i połączył tak zwanym szwem okluzyjnym. W przeciwieństwie do czterogodzinnej operacji Rydygiera, Billroth poświęcił na nią tylko 1,5 godziny, licząc od początku narkozy do zamknięcia powłoki brzusznej. Szliśmy do kliniki Billrotha, a ja czułem się tak, jakby niosła mnie tam fala zaufania. Dziś mija 13 dzień od dnia operacji, mówił Mikulicz. Po operacji pacjentka wcale nie była osłabiona, nie znać było po niej bólów i nie wymiotowała. Początkowo pozwalaliśmy jej lizać lód, potem co 1/2 godziny podawaliśmy jej łyżkę stołową kwaśnego mleka. Mleko przyjmowała bez trudu, a po paru dniach nawet zaczęła normalnie trawić. Obserwowaliśmy ją z godziny na godzinę. Często czuwałem w nocy po prostu z obawy, że coś się może wydarzyć, jakieś rozluźnienie albo wcięcie szwów wskutek ruchów żołądka, zapalenie otrzewnej albo gorączka. Ale nic się nie zdarzyło. To niemal cud i do dziś traktujemy to jak cud. Zatrzymaliśmy się przed drzwiami sali chorych, w ciasnym, jak na dzisiejsze wymogi, hałaśliwym i wydzielającym niemiłą woń budynku, w którym Billroth osiągał tak wielkie sukcesy. Pacjentka, kontynuował Mikulicz, już po 8 dniach czuła się tak dobrze, że nie wystarczało jej towarzystwo kobiety, która przeszła operację jajników i leżała w tej samej sali. Zbyt się nudziła. Pragnęła rozrywki, gdy tymczasem jeszcze 5 dni temu leżała apatyczna, dręczona ustawicznymi wymiotami. Ale sam pan zobaczy. Mikulicz zaprowadził mnie do ogólnej sali chorych, do łóżka, na którym w pół siedząc spoczywała kobieta, właśnie spożywająca zupę. Jej twarz była jeszcze blada, ale to już nie była pergaminowa twarz człowieka zagłodzonego. To jest dr Hartmann, powiedział Mikulicz. Słyszał już o pani operacji i chciał się z panią zobaczyć. Potem zwrócił się do mnie. Oto pani Helena Heller. Uśmiechnęła się do mnie jak obdarowane dziecko. Grüß Gott, powiedziała, dostosowując się do języka obowiązującego na południu. Pan z pewnością chce zobaczyć cud, którego autorem jest pan profesor. Tak, pani Heller, odparłem. Zamiast niej widziałem jednak Zuzannę. Widziałem jej wychudłą, pergaminową twarz podczas pożegnania. Ale jednocześnie widziałem inną Zuzannę. Zuzannę moich marzeń, która leżała, jak ta kobieta, wolna od rosnącej w jej wnętrzu śmierci, przekonana o cudzie, który się na niej dokonał, oraz wierząca w nowe życie. Ogarnęło mnie wręcz bolesne pragnienie, by była tu Zuzanna. Właśnie, powtórzyłem zatopiony w marzeniach. Jak się pani wiedzie? Czy ma pani bóle? Czy może pani jeść? Czy czuje się pani całkiem wolna od... Tak, panie doktorze, zaśmiała się. Czuję, że wkrótce będzie jak dawniej. Wnet wstanę. Nie mam już żadnych dolegliwości. Podałem jej rękę tak serdecznie, że spojrzała na mnie zdziwiona. Skąd mogła wiedzieć, że moje serce przepełniały szczęście i ufność? Mikulicz zaprowadził mnie do sali, w której przechowywano preparaty anatomiczne. Pokazał mi nowotwór usunięty przez Billrota z odźwiernika żołądka. Po raz pierwszy ujrzałem wroga, który chciał zniszczyć życie Zuzanny. Guz długości blisko 14 cm tak wypełniał ujście żołądka, że z trudem można było przeprowadzić przez nie obsadkę pióra. Jeszcze tego wieczoru wysłałem dwa telegramy do Zuzanny. Były jakby wybuchami ufności, wybawienia, zwiastowania. Wytrzymaj jeszcze tylko parę dni. Potem spędziłem chyba pierwszą od wielu miesięcy, wprawdzie niespokojną, ale szczęśliwą noc. Ale już przed południem wysłałem następne telegramy do Zuzanny. Gdy dziś patrzę wstecz i zastanawiam się nad przyczynami tamtej gorączkowej działalności, dochodzę do wniosku, że przy całym swoim uszczęśliwieniu nosiłem w sobie ukryty lęk i przeczucie nadciągającej katastrofy. Mikulicz zapewnił mnie, że Billrot podejmie się leczenia i operacji Zuzanny. Chciał jednak wszystko omówić ze mną dokładnie, a także ostrzec, że nikt nie może przewidzieć wyniku, nawet teraz, po pierwszym operacyjnym sukcesie. Mimo to kazałem sobie załatwić bilet powrotny na ten sam dzień. Nie chciałem tracić w Wiedniu ani godziny, lecz wracać i przywieźć Zuzannę do Billrota, choćbym miał w tym celu wynająć specjalny pociąg. O 3:00 po południu wszedłem do przestronnego domu Billrota przy Alzenstrasse. Jego poprzednim właścicielem był Johann Peter Frank, jeden z najsłynniejszych lekarzy Starego Wiednia. Brodaty, mocno zbudowany, niemal otyły król chirurgów niemieckiego pochodzenia, popatrzył na mnie w sobie właściwy, badawczy sposób, podając mi silną, mięsistą dłoń o krótkich palcach. Miał niezwykle jasne, błękitne oczy. Niemiec z północy, urodzony na bałtyckiej wyspie Rugi, odbył swą drogę do Wiednia przez Zurych. Początkowo uchodził za człowieka wręcz ponurego. Powaga jego charakteru utrudniała mu zżycie się z beztroskimi Wiedeńczykami. Ale powaga ta była tylko częścią jego istoty. Jak wśród wielu artystycznych istot, sąsiadowała z absolutnym przeciwieństwem, czyli z humorem i pogodą ducha. Ale chwila naszego bliższego zetknięcia nie usposobiała pogodnie. Billrot siedział naprzeciw mnie, lekko podpierając ręką swą potężną głowę z tułowiem nieco pochylonym do przodu. Zaledwie 52-letni, po wielu, jak dzisiaj wiemy, pionierskich dokonaniach, odznaczający się zarówno naukową starannością, jak i artystycznym polotem, stał się właśnie twórcą i prekursorem nowoczesnej chirurgii żołądka. I choć obecnie w poważnej mierze cechowały go ostrożność i systematyczność, to jednak nie zatracił swej młodzieńczej odwagi, której nabrał, będąc świadkiem pierwszego usunięcia cysty z jajowodu przez Spencera Wellsa z Zurychu. Pan doktor Mikulicz, zaczął Billrot, opowiedział mi o tym, co pana do mnie sprowadza. Ponieważ jest pan kolegą po fachu, chciałbym od pana usłyszeć coś dokładniejszego, zanim zdecyduję, czy w przypadku pańskiej żony mogę się podjąć tak mało sprawdzonej i trudnej operacji. Proszę mnie źle nie rozumieć, rzekł, po czym spojrzał na mnie tak serdecznie, jakby wyczytał w moich oczach lęk, że może jeszcze odmówić. Ale operować można, jeśli są jakieś szanse powodzenia. To, że jakaś operacja nieprzemyślana i na wpół przypadkowa udała się i przeprowadzono ją po raz pierwszy, jest swego rodzaju kuriozum, ale nie uwalnia to operującego od zarzutu, że postępował lekkomyślnie. To jest ryzykanctwo, na które nie mogę sobie pozwolić. Wpadał niekiedy w ton nieco patetyczny, co wówczas było dość częste, zwłaszcza wśród Niemców. Może miał na myśli Peana, a może chciał się odciąć od własnej młodości, która przyniosła mu opinię chirurga karkołomnie odważnego. Nie wiem. Operowanie całkiem bez szansy, ciągnął, to prostytuowanie wspaniałej sztuki chirurgii. Dlatego moje pytanie. Opowiedziałem. Dziwne, ale wobec niego nie odważyłem się na najdrobniejsze, nawet optymistyczne naświetlenie sprawy. A przecież z lęku i nadziei, które się we mnie nagromadziły, wypływała tak ogromna wiara w to, że Billroth potrafi uratować Zuzannę, iż ten jakby cofnął się w sobie. Mimo to w końcu nie odmówił. Przyrzekł mi jednak tylko, że przyjmie Zuzannę do swojej kliniki i zbada, a ostateczną decyzję podejmie potem. O jedno tylko pana proszę, dodał. To, co nam się udało 29 stycznia, napełnia mnie dumą, ale nie ważę się jeszcze wierzyć, że wszystko dalej potoczy się tak spokojnie. Może jeszcze dojść do recydywy. Wprawdzie muszę przyjąć, że brzegi rany dawno się mocno zrosły, ale wciąż jeszcze mogą powstać ropienia okolne, abscesy wokół blizn, które powinniśmy odkryć jak najwcześniej. A nawet jeśli wszystko pozostanie jak jest, jeśli udowodniliśmy, że możliwe są operacje guzów żołądka, to pozostaje jeszcze niewyjaśniona sprawa recydywy złośliwych nowotworów. Może osiągnęliśmy tylko odroczenie śmierci, a nie wiem nawet na jak długo. Nauka nie uznaje skoków. Jeśli sobie wmówimy, że zrobiliśmy duży krok naprzód, to z pewnością powinniśmy się cofnąć o 3/4. Jeśli pan jest gotów wszystko to jasno mieć przed oczyma, jeśli pan przestanie to wszystko przeceniać i nie będzie oczekiwał więcej niż w skrajnym przypadku można oczekiwać, jestem gotów odważyć się na ten zabieg, o ile badanie na to pozwoli. Do czego nie byłem gotów w tej chwili? Mój Boże, co bym zrobił, by tylko ułatwić Billrothowi podjęcie decyzji? Telegram, jaki na kilka minut przed wyjazdem z Wiednia wysłałem do Zuzanny, głosił zwycięstwo nad chorobą. Był okrzykiem radości życia, okrzykiem radości całkowicie pozbawionym powściągliwości Billrotha. Koła pociągu toczyły się dla mnie zbyt wolno. Wciąż wyobrażałem sobie swój powrót do domu, jak wezmę Zuzannę w ramiona, jak ją będę obnosił po pokoju, jak ją wsadzę do wagonu i jak pociąg powiezie nas z powrotem do Wiednia. W drodze słałem telegramy do francuskich i niemieckich kolei żelaznych z prośbą o specjalny wagon dla Zuzanny i dla mnie. Niech mnie uważają za zwariowanego, naładowanego pieniędzmi Amerykanina, jakich wielu wówczas pojawiało się w Europie i na długo ukształtowało wyobrażenie o typowych Amerykanach. Niech mnie uważają za co chcą, byle tylko wagon punktualnie stał w pogotowiu, żeby go doczepiano do najszybszych pociągów, które mogą nas zawieźć do Wiednia. Naturalnie nie oczekiwałem, by ktoś po mnie wyjechał na dworzec. Maria z pewnością była przy Zuzannie. Znałem jednak Zuzannę. Postara się o to, by ładnie wyglądać na mój przyjazd. Także w tej godzinie jeszcze, albo właśnie w tej godzinie. Również dorożka nie toczyła się dość szybko. Popędzałem woźnicę, choć padał śnieg i marzło, a końskie podkowy na oblodzonej drodze nie znajdowały należytego oparcia. Popędzałem jak mogłem, z mocno bijącym sercem, aż wreszcie stanęliśmy przed drzwiami naszego domku. Nie zwróciłem uwagi na dziwny spokój dookoła. Nie zauważyłem spłoszonych twarzy dwóch kobiet, które patrzyły na mnie wielkimi, ciemnymi oczyma, a potem odwróciły się plecami, jakby musiały ukryć twarze. Wyskoczyłem z wozu, rzuciłem się do drzwi i pukałem gwałtownie, zastawszy je zamknięte. Serce mi waliło, gdy wreszcie usłyszałem człapiące kroki Marii. Zbliżyła się do drzwi, otworzyła. A potem, gdy oczy jej spoczęły na mnie, pełne niezmiernego smutku, gdy ujrzałem jej bladą twarz, a z ust jej nie padło żadne słowo, lecz nagle zalała się łzami, zdawało mi się, że czyjaś ręka chwyciła mnie za gardło. Gdzie jest moja żona? Usłyszałem własne pytanie. Ale Marią tak wstrząsało łkanie, że nie mogła mówić. Zaczęło się we mnie budzić straszne przeczucie. Rzuciłem się przez korytarz, przebiegłem swój pokój. Zatrzymałem się w drzwiach pokoju, w którym Zuzanna powiedziała mi do widzenia. Leżała tam, na swoim łóżku pod oknem, za którym wirowały białe płatki śniegu. Leżała w swej najpiękniejszej sukni, z twarzą na pozór niedotkniętą przebytym cierpieniem. Zdawało się, że śpi głęboko i spokojnie, jak podczas tych niezliczonych minionych nocy, gdy budziłem się i całowałem jej piękne czoło. Nie żyła. Nie jest to opis razów dla mnie najbardziej osobistych, które zgotował mi los, lecz sprawozdanie z narodzin tego, co dziś nazywa się chirurgią żołądka. Los Zuzanny tkwi w nim jedynie dlatego, że zaważyła na nim choroba, do której przezwyciężenia, albo przynajmniej przejściowego złagodzenia, właśnie gotowała się chirurgia, gdy życie Zuzanny dobiegało kresu. Dlatego nie wspomnę o najznaczniejszej partii pozostawionego mi przez Zuzannę listu, który znalazłem przy jej łóżku. Powiem tylko, że pisała, iż chce odejść ode mnie w chwili, w której jej postać, jej twarz, a może i jej istota nie są jeszcze zniszczone i zniekształcone przez chorobę. Chce pozostać żywa w moim wspomnieniu, taka, jaka była w najpiękniejszych latach naszego życia. Jak długo byłem przy niej z całą moją troskliwością, moją trwogą, ale też z moją wiarą w jej ratunek, nie mogła zdobyć się na odwagę, by uczynić ten ostatni krok. Ale teraz musi go uczynić, zanim będzie za późno. Przy moim boku była świadkiem wielkiego rozwoju medycyny i chirurgii, ale zna prawdę, której ja nie chcę, a którą będę musiał uznać. Nie można siłą wymusić tego, co dopiero ma dojrzeć. Być może za kilka lat osiągnięte zostanie to, że los, jaki jej przypadł w udziale, już się nie powtórzy. Może nadejdzie ten szczęśliwy dzień. Niestety, dla nas za późno. Niemal przez 10 lat nie mogłem się wyrwać z depresji po utracie Zuzanny. Potrzebowałem wielu lat, by odzyskać równowagę i nauczyć się większej skromności wobec granic wiedzy medycznej, a zwłaszcza chirurgii, która dziś po burzliwych latach wielkich odkryć zajęła miejsce chwilowej wiary we wszechmoc dłoni chirurgów. Mój wściekły i rozpaczliwy bunt przeciw temu, co się stało, niemożność pogodzenia się z tym, że Zuzanna odebrała sobie życie w chwili, gdy byłem przekonany, iż mam w ręku klucz, który ją uratuje. Moje gwałtowne wyrzuty sumienia, że raz jeszcze nie przeszukałem domu i nie zniszczyłem zapasu morfiny, który zażyła, by zasnąć na zawsze. Z tym wszystkim po raz pierwszy zacząłem się godzić, gdy 4 miesiące po operacji zmarła Helena Heller, kobieta, na której Billroth po raz pierwszy dokonał zabiegu. Po operacji, która zyskała mu nieprzemijającą sławę pod nazwą Billroth 1. Po całkowitym wyzdrowieniu Helena Heller zmarła na recydywę raka, dowodząc tym granic skuteczności wszelkich operacji złośliwych nowotworów żołądka. Granic, które w następnych latach przesunięto dalej, ale których nigdy nie przełamano. 24 czerwca 1883 roku Billroth przeprowadził drugą operację żołądka, taką, jaką w innych warunkach być może byłby przeprowadził na Zuzannie. Pacjentka zmarła. 26 stycznia 1884 roku operował trzeci przypadek, ale i ten skończył się śmiertelnie. Te wydarzenia nieco złagodziły mój ból, ponieważ dowodziły, że nie byłem w stanie Zuzannie zagwarantować życia. A gdyby była jedną z tych zmarłych po operacji, ciężar poczucia winy, jaki by wtedy spadł na mnie, byłby być może straszliwszy niż wszystko, co teraz w sobie nosiłem. Dopiero 21 lipca 1884 roku udała się Rydygierowi operacja, która przedłużyła pacjentowi życie o 2,5 roku, aż do utworzenia się nowego guza rakowego. Był to okres życia, jakiego i dziś jeszcze na ogół oczekujemy po takiej operacji. Zanim jednak stał się normą, musiały minąć lata. Sprawdził się ostrożny sceptycyzm Billrotha. Jeszcze wielu zmarło pod jego ręką, zanim metodę Billroth 1 można było uznać za ustaloną. W licznych przypadkach zbyt rozwiniętych guzów także tą metodą nie można było niczego zdziałać, ponieważ trzeba było usuwać zbyt wielkie części żołądka i dwunastnicy, a połączenie ich nie było możliwe. Zaraz po pierwszej pomyślnej operacji Billroth zlecił swemu asystentowi, Welflerowi, opracowanie metody operacyjnej na psach, która także w przypadkach nowotworów złośliwych zapewniłaby możliwość wyleczenia, a przynajmniej przedłużenia życia. Welfler odkrył taką metodę. Stała się nieśmiertelna pod nazwą gastroenterostomii. Welfler początkowo nie zwracał uwagi na części rakowe, brał części zdrowego jelita, wycinał w nim i w zdrowej części żołądka otwory, łączył brzegi obydwu ran i w ten sposób, omijając zamknięty przez guz odźwiernik, tworzył połączenie między żołądkiem a jelitem. 28 września 1881 roku po raz pierwszy przeprowadził tę operację na człowieku i to skutecznie. Wieść o sukcesie Welflera dała nową pożywkę mojemu buntowi z powodu losu Zuzanny. Ale wkrótce i tu się okazało, że nauka nie robi skoków. Trzeba było dalszej długiej pracy, by i tę metodę operacyjną uczynić jak najbezpieczniejszą. Do roku 1885 Billroth rozwinął swą szeroko znaną metodę operacyjną Billroth 2, w której, jak w Billroth 1, usuwał całkowicie guz rakowy przy ujściu żołądka, ale nie łączył żołądka i dwunastnicy w miejscu cięcia, lecz jedynie zszywał, a następnie tworzył nowe połączenie żołądka i dwunastnicy metodą Welflera. 15 stycznia 1885 roku po raz pierwszy wypróbował Billroth na człowieku tę drugą metodę operacyjną. Jego pacjent przeżył 1,5 roku bez recydywy. Metody Billroth 1 i Billroth 2 rozwijano zrazu tylko w walce z morderczymi nowotworami odźwiernika. Wkrótce jednak stały się podstawą chirurgii żołądka w ogóle i zaczęto stosować je przeciw wszystkim formom guzów, zwłaszcza przeciwko wrzodom żołądka. Wciąż modyfikowane, przeżyły swój prawdziwy triumf. Daleka droga. Walka o panowanie nad całym ciałem człowieka nasilała się, czyniła coraz większe postępy. Bodźcem ku temu były coraz nowsze idee i coraz śmielej podejmowane ingerencje w ludzkie ciało. Ale chyba z żadnego rodzaju tej walki nie wyciągnąłem tak pouczających wniosków, jak z odcinka walki, który nazwałem zapalenie ślepej kiszki. Chirurgiczne przezwyciężenie tej choroby miało znaczenie wręcz przykładowe dla zasadniczych i drugoplanowych spraw, której w tej walce pokonano. Dla wychylonych w przyszłości geniuszów i dla hamującej ten bieg miernoty, dla odwagi i zawodności poczynań, dla przyszłości, która była perspektywą i dla przeszłości, która była niepotrzebnym balastem. Jeżeli po ogólnym rozpowszechnieniu się aseptyki i usunięciu największych niebezpieczeństw chirurgii brzucha proces przezwyciężenia tej właśnie choroby trwał jeszcze dziesiątki lat, to okres ten może wydawać się stosunkowo krótki w porównaniu z tysiącami lat, w ciągu których wyrostek robaczkowy, czyli tak zwany apendyks ślepej kiszki, zabijał więcej ludzi niż inne choroby pospołu. Jednak dla kogoś, kto żył w tych dziesięcioleciach, kto, tak jak ja, stracił dziecko na zapalenie ślepej kiszki i bezradnie przyglądał się jego śmierci, był to okres długi, w obliczu grasującej wokół śmierci niezwykle długi, ale uczył zarazem, jak daleka jest droga, którą przebyć muszą chirurgowie. Gdy zastanawiam się, kiedy najwyraźniej uświadomiłem sobie długość drogi i walkę chirurgów z zapaleniem ślepej kiszki, pamięć moja przywodzi wspomnienie o dniach 23 i 24 czerwca 1902 roku. Cały świat spoglądał wówczas w stronę Londynu i czekał na koronację króla angielskiego Edwarda VII, która miała się odbyć 26 czerwca z całym ceremoniałem i przepychem. To nadchodzące zdarzenie zwabiło i mnie do brytyjskiej stolicy. 23 czerwca w Londynie panował zamęt przygotowań do święta. Łuki triumfalne i girlandy nadawały ulicom niezwykle barwny wygląd. Ulubionym kolorem Edwarda była czerwień. 22 stycznia 1901 roku, gdy zmarła jego matka, królowa Wiktoria, zadysponował, aby kolorem żałobnym była nie czerń, lecz czerwień. Teraz czerwień mieniła się wszystkimi odcieniami na łukach triumfalnych, które w Londynie wzniosły poszczególne brytyjskie dominia i kolonie. Chyba nigdy jeszcze Londyn nie widział takiej parady wojsk i ludzi ze wszystkich krajów i wszystkich kolorów skóry. Późnym popołudniem, wolno jadąc ulicami wśród zadowolonych tłumów ludzkich, widziałem błyszczące twarze afrykańskich murzynów, turbany Hindusów, żółtawe karki Malajów. Oglądałem delegatów jakichś wysp mórz południowych, kawową cerę przedstawicieli Indii Zachodnich, mocne sylwetki osadników kanadyjskich i południowoafrykańskich, małe jak szparki migdałowe oczy Chińczyków i Japończyków, a wszędzie morze mundurów z całego świata. Wczesnym popołudniem król, przybywając z Windsoru, przejechał otwartym powozem przez miasto do pałacu Buckingham. Ciekawscy tłoczyli się przed żelaznymi kratami pałacu. Opanowany i powściągliwy Londyn zmienił się nie do poznania. Gdy wysiadłem przed przepełnionym gośćmi z całego świata hotelem Ritza, w którym się zatrzymałem, fasady domów rozświetlały tysiące lamp tworzących uroczystą iluminację. Byłem tak bardzo przejęty ogólnym podniosłym nastrojem, że w pierwszej chwili zareagowałem niemal gniewnie, gdy Gordon Renier z Milwaukee, który tak jak ja przybył do Londynu w charakterze widza i na statku zajmował kabinę obok mnie, położył rękę na moim ramieniu. Był o parę lat starszy ode mnie, człowiek światowy, mający szerokie kontakty i mądry, ale obarczony setką możliwych i niemożliwych chorób. Już w czasie przejazdu korzystał z każdej sposobności, by konsultować się ze mną na temat najróżnorodniejszych dolegliwości i dlatego sądziłem, że gotuje się do nowego zamachu całkiem nie w porę dla mnie. Zapewnił mnie jednak szeptem, że tym razem nie chodzi o niego, lecz o króla. Pilnie musi mnie prosić o wyjaśnienie. Uderzyło mnie, że jego zazwyczaj bezbarwna twarz tym razem jest zarumieniona i że zachowuje się on dość nerwowo. Ponieważ w salonach hotelowych nie było żadnego spokojnego kąta, zaproponował swój pokój. Szedłem za nim nieco zdziwiony. Gdy przyszliśmy na górę, zapytał, czy już mi mówił, że pochodzi z rodziny francusko-kanadyjskiej. Potrząsnąłem głową. Powiedział szybko podniecony. Wspominam o tym tylko dlatego, by pan zrozumiał, że mam rodzinne powiązania z pewnym panem z francuskiej ambasady w Londynie. Pozostaje on w bliskich kontaktach z posłem Cambon i jest chwilowo przydzielony do admirała Gervais, który przybył dziś rano na koronację do Londynu jako nadzwyczajny poseł Francji. Dziś po południu spotkałem tego krewnego. Powiedział mi w zaufaniu, że król jest ciężko chory. W pierwszej chwili uśmiechnąłem się. To przecież nonsens, oświadczyłem. Nie dalej jak po południu król przejeżdżał przez miasto, sam go widziałem. Mimo to upierał się jeszcze bardziej podniecony. Kucharz francuskiego poselstwa ma kontakty z kuchnią królewską i tą drogą dowiedziano się w ambasadzie, że od około 10 dni król jest na bardzo ścisłej diecie i może spożywać tylko najlżejsze potrawy. Przypuszcza się poważne schorzenia jelit. Król ma ponad 60 lat i... Ależ to są kuchenne plotki, powiedziałem. A jednak należy je brać poważnie, upierał się nadal. Przejrzałem prasę. Ostatnio widziano króla 14 czerwca w Aldershot na Capstrzyku, gdy 16 czerwca na Laffan's Plain wyszło 31 tysięcy ludzi na paradę koronacyjną, króla zastępowała królowa Aleksandra. 19 czerwca na wyścigach o Gold Cup w Ascot ukazała się w loży również sama królowa. Czy król pozwoliłby kiedykolwiek, żeby coś takiego go ominęło? Milczałem, ponieważ po raz pierwszy poczułem się jakby zaskoczony. W ambasadzie francuskiej ciągnął Renier, twierdzą, że król w powozie wyglądał na bardzo chorego i z trudem trzymał się prosto. Proszę, niech mi pan powie, o jaką chorobę może chodzić? Padło też słowo rak. Czy uważa pan, że to możliwe? Mój Boże, odparłem. Skąd miałbym to wiedzieć? Jest tuzin możliwości i więcej. Od królewskiego kataru kiszek po raka. Ale nie można przyjmować najgorszego, gdy się nie zna nawet objawów. Więc niczego się od pana nie dowiem? Zapytał rozczarowany i zdenerwowany. Nie, odparłem. Mimo najlepszych chęci. Chwilę później, będąc sam w swoim pokoju, szeroko otworzyłem okno. Teraz na niebie panowała nocna ciemność, a ulice promieniały światłem elektrycznym. Jednak to niezwykłe morze świateł już przestało mnie cieszyć. Jakiś nurtujący niepokój kazał mi wciąż wracać myślą do uwag Reniera o królu.